Jest godzina 7:34, słuchają Państwo Poranka Wnet w dwóch stolicach, w Krakowie i w Warszawie i na www.wnet.fm. Tak słucha radia Wojciech Jankowski, który jest we Lwowie. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, jestem we Lwowie, a właściwie już opuściłem miasto, bo jestem w drodze do Użhorodu na Zakarpaciu.
Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w czwartek ustawę, zgodnie z którą od 1 kwietnia 2019 roku wygasa traktat o przyjaźni, współpracy i partnerstwie z Rosją. Co to oznacza?
Wczoraj przyjęto, Rada Najwyższa przyjęła ten do tej pory projekt, a teraz już prawo, które czeka tylko na podpis prezydenta Poroszenki, a sam prezydent wniósł taki projekt prawa, więc to jest tylko formalność. 277 deputowanych na 450 było za, a wystarczyło 226. Przewodniczący Rady Najwyższej na zakończenie, gdy już ogłoszono wyniki, powiedział gratuluję do obecnych na sali Rady Najwyższej. To świadczy o tym, że konflikt ukraińsko-rosyjski, który nie jest nazwany wojną, wpływa również na prawo Ukrainy, bo jest to taka dosyć dziwna wojna. Jak wiemy, te stosunki handlowe, stosunki transport również też działa na ziemny między Rosją a Ukrainą. To powoduje, że pewne ustalenia, które sięgają jeszcze czasów Związku Sowieckiego, bo ten traktat sięga aż roku 77, zostaną wstrzymane. Tak to wygląda w tej chwili.
A powiedz mi, czy ulica Lwowska, kawiarnia Lwowska mówi o tym wszystkim, co się dzieje na Morzu Azowskim, o konflikcie, o statkach, o aresztowanych marynarzach. Czy tym żyje? Czy to jest coś, co jest głównym tematem rozmów?
Może już w tej chwili nie. Rzeczywiście było pewne napięcie. Było czuć, że coś złego się dzieje, ale przypominam, że tutaj od kilku lat, już od roku 2014 tak naprawdę trwa wojna i może to zabrzmi fatalnie, ale ludzie poniekąd trochę się przyzwyczaili do tego. Więc na początku cały czas na wschodzie giną ludzie. Na początku rzeczywiście był to temat rozmów, ale życie wymusza również zajmowanie się swoimi sprawami, więc nie jest to już główny temat w rozmowach kawiarnianych, jak mnie o to zapytałeś. Natomiast trzeba powiedzieć, że to stan wojenny trwa na Ukrainie, ale on trwa jedynie w 10 obwodach. Jeżeli spojrzymy na mapę Ukrainy, to te obwody tworzą taki jak gdyby niedomknięty pierścień wokół środkowej i wschodniej Ukrainy, który sięga gdzieś tam północnej granicy z Federacją Rosyjską, ciągnie się aż do granicy z okupowanym Krymem i kończy się obwodem winnickim, który z Federacją Rosyjską, ani z ziemami okupowanymi nie graniczy, natomiast graniczy z Mołdawią. A Mołdawia to z kolei kolejny problem, który też poniekąd jest problemem Ukrainy, bo to jest Naddniestrze, które jak wiemy też nie istnieje bez protekcji rosyjskiej, więc tutaj też można oczekiwać niebezpieczeństwa. Natomiast sam stan wojenny na życie tu na zachodzie Ukrainy większego wpływu nie ma.
Powiedz na zakończenie, czy studio radiowe Kuriera Galicyjskiego i jednocześnie studio Wnet, czy już jest uruchomione, czy już może działać?
Ono będzie działało już niebawem i myślę, że w przyszłym roku już zaczynamy, znaczy nie myślę, jestem pewien, że w przyszłym roku zaczynamy już regularne nadawanie, ale jeżeli pozwolisz, to ja jeszcze powiem o dwóch rzeczach.
Tak jest.
Emil Kurbiedinow to jest jeden z dwóch najważniejszych adwokatów, którzy bronią Tatarów krymskich na okupowanym Krymie. Właściwie od początku aneksji on i jego współpracownik biorą udział w obronie działaczy krymsko-tatarskich. Ci najważniejsi często mieli adwokatów z samej Moskwy, z właściwej Rosji, którzy byli specjalistami od spraw politycznych, takich jak Nikita Połozow, który bronił Nawalnego, czy może niesławny zespół Pussy Riot. Natomiast większość Tatarów krymskich była broniona przez swoich lokalnych adwokatów, między innymi Emila Kurbiedinowa, jednego z dwóch najważniejszych, i wczoraj został on aresztowany i przeciwko niemu temu jest toczona sprawa. Oskarżenie standardowe w takich sytuacjach jest standardowe, jak już powiedziałem, to znaczy oskarżenie o ekstremizm. I na zakończenie chciałem powiedzieć o rzeczy może nie najmniej ważnej, a być może nawet najciekawszej dla nas, bo ja w tej chwili jadę do Uszhorodu na Zakarpaciu. Tam będzie otwarte trzecia część cyklicznego przeglądu najnowszych filmów polskich. On zaczął się we Lwowie, potem był w Stanisławowie i po raz pierwszy będzie w Uszhorodzie na Zakarpaciu, więc tam Ukraińcy i Polacy, to nie są historyczne polskie ziemie, więc Polaków tam nie ma dużo, będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi dziełami polskiej kinematografii, więc myślę, że to również ważna wiadomość.
To jeszcze jedna ważna wiadomość od jutra. Ruszy z powrotem program wschodni. Jutro Antoni Opaliński usiądzie tutaj na piątym piętrze w budynku Pasty i zaczniemy przygody radiowe, sobotnie przygody radiowe, bo to jest radio w budowie, czyli radio, w którym będą powstawać nowe audycje albo będą powracać te, które już Państwo przez lata słyszeli. Wojciech Jankowski jest twórcą programu wschodniego w Radiu Wnet. Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję Ci za korespondencję. Jest korespondencja w drodze z Lwowa do Uszhorodu. Jest godzina 7:40.
Zaśnieżona droga, zaczął śnieg dzisiaj padać. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego, Wojtek Jankowski. Nie zapytałem, czy już zjadł śniadanie, ale miejmy nadzieję, że tak. A my przenosimy się do Krakowa przy telefonie dr Mariusz Miąsko. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie tylko się dzieje na Tajwanie, nie tylko się dzieje na Ukrainie, nie tylko się dzieje w Paryżu, ale też i w Polsce. Pamiętają państwo, dużo żeśmy audycji poświęcili temu w poranku wnet, ale to lata temu byli podwykonawcy, budowaliśmy autostrady, podwykonawcy nie dostawali pieniędzy, potem przyszła dobra zmiana, która powiedziała, że jakoś ten problem ureguluje i jakoś zadośćuczyni tym, którzy byli poszkodowani, bardzo często tracili majątki, bankrutowali. Czy tak się stało?
No niestety tak się nie stało. Dowodem na to jest chociażby wczorajszy dzień, wczorajsze blokady z linii kolejowych zrealizowane przez podwykonawców, jednego z generalnych wykonawców, jednego z zachodnich koncernów, który nie rozlicza się z podwykonawcami realizującymi te roboty na zamówieniach publicznych, rządowych. Ale to nie jest odosobniony niestety przypadek. Jest na dzień dzisiejszy przynajmniej kilka koncernów, które nie realizują na bieżąco swoich zobowiązań. I to nie tylko w sferze zamówień publicznych, kolejowych, ale przede wszystkim w sferze zamówień publicznych, drogowych. Jakkolwiek pan minister Adamczyk nie zaklinał rzeczywistości, nie starałby się przekonać w mediach o rzekomym rozliczaniu wszystkich podwykonawców, to fakty pozostają no niestety brutalne. Po 3 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a dokładnie rzecz biorąc zasiadania na urzędzie ministra infrastruktury, pana ministra Adamczyka, nadal pozostają co najmniej dziesiątki, jeśli nie setki polskich podwykonawców, którzy nie zostali rozliczeni w ciągu tych ostatnich 3 lat, przez te ostatnie 3 lata nie zostali rozliczeni przez ministra infrastruktury za wykonane roboty przy budowie dróg krajowych i autostrad. I to są po prostu fakty i należy się spodziewać tylko eskalacji tego problemu. Proszę państwa, no wczoraj niestety niektórzy z państwa nie mogli dojechać na czas koleją. Wiele wskazuje na to, takie mam tutaj informacje od poszkodowanych podwykonawców, że w przyszłym tygodniu niestety część z państwa nie będzie mogła dojechać w miejsce docelowe także i autostradami, a być może także niektórymi drogami krajowymi. No jest to wprost pokłosie niewywiązywania się przez pana ministra Adamczyka ze składanych obietnic. I to nie tylko z tych obietnic, które i tych deklaracji, które teraz jako minister infrastruktury przekazuje społeczeństwu. ale także z tych obietnic i deklaracji, które składał w 2013 roku podczas konferencji prasowych w Sejmie, które to konferencje, czy na bazie których to konferencji tak naprawdę został ministrem infrastruktury, obiecując, że dokona rozliczenia wszystkich poszkodowanych podwykonawców. Była taka, jak być może część z Państwa pamięta, słynna konferencja w Sejmie, w której uczestniczyło kilku nierozliczonych podwykonawców dróg krajowych i autostrad, w której uczestniczył pan minister obecny Adamczyk, ówczesny poseł, i deklarował rozliczenie tych konkretnych osób, tych konkretnych podwykonawców. Proszę Państwa, od tej pory upłynęło 5 lat, w tym 3 lata rządów na stanowisku ministra, pana ministra Adamczyka. Ci sami ludzie, którzy wówczas stali obok pana ministra, na plecach których, mówiąc kolokwialnie, pan minister wywindował się na swoje stanowisko, ci sami ludzie do dzisiaj są nierozliczeni. To jest nie do wiary, jaką my mamy tutaj hipokryzję w wykonaniu pana ministra Adamczyka, który mówi jedno, a robi coś zupełnie odrębnego. Owszem, to jest prawda, że pan minister Adamczyk dokonał rozliczenia, czy Ministerstwo Infrastruktury tak naprawdę, czyli my wszyscy obywatele, bo to nie pan minister dokonał rozliczenia części podwykonawców w ciągu ostatnich tygodni w wyniku protestów. Ale proszę Państwa, bardzo, bardzo znacząca część podwykonawców nadal nie jest rozliczona. I pan minister Adamczyk oczywiście bardzo chętnie przychodzi do radia lub telewizji i informuje, że znowu wypłacił 60 milionów lub 70 milionów złotych za generalnych wykonawców, czyli za, najczęściej za zachodnie koncerny, które nie rozliczają się z polskimi podwykonawcami, tylko zapomina dodać w następnym zdaniu, że jeszcze nie rozliczyłem się jako minister infrastruktury w imieniu Skarbu Państwa, nie rozliczyłem się z kolejnymi dziesiątkami, a może setkami przedsiębiorców. No i na tym polega właśnie ta, można by powiedzieć, swoistego rodzaju z jednej strony ironia, ale z drugiej strony tragedia tej sytuacji, prawda, że pan minister ma bardzo taką, powiedział, selektywną pamięć. Znaczy pamięta o tym, żeby przekazać informacje opinii publicznej, że rozliczył się z garstką poszkodowanych podwykonawców i zapomina dodać, że nie rozliczył się w ciągu tych 3 lat swojego urzędowania z ogromną rzeszą polskich podwykonawców, którym obiecywał 5 lat temu, będąc posłem, że przetransferuje środki za wykonane przez nich prace. Teraz tak, ciekawostką jest to, jak w ogóle dochodzi do tego modelu nierozliczenia tych podwykonawców. Bo przecież, proszę Państwa, Skarb Państwa ma zakontraktowane określone środki na realizację inwestycji drogowych. Tworzy tak zwane operaty szacunkowe, kosztorysy inwestorskie i wie, ile dokładnie kosztuje, proszę Państwa, kilometr drogi. W związku z powyższym, skoro wiadomo, ile kosztuje kilometr drogi, czyli wiadomo, że mamy zabudżetowane na tę okoliczność środki, no to jak to się dzieje, że mamy poszkodowanych podwykonawców, którzy nie dostali wynagrodzenia od generalnego wykonawcy, czyli od jakiegoś najczęściej zachodniego koncernu, chociaż nie zawsze to są zachodnie koncerny. I jak to się dzieje, że mamy ciągle protesty od wielu, wielu lat? Otóż proszę Państwa, o czym może większość z Państwa nie wie, bardzo często niektórzy generalni wykonawcy wyspecjalizowali się w przejmowaniu kontraktów w przetargach poprzez składanie oferty poniżej kosztorysu inwestorskiego, czyli mówiąc wprost, oferty niższej niż minimalny koszt wykonania autostrady. W ten sposób powstaje luka w finansowaniu tej autostrady, której przecież oczywiście, proszę Państwa, koncern nie pokryje. No przecież żaden koncern zachodni nie przyjeżdża do Polski po to, żeby wynegocjować realizację budowy poniżej kosztu inwestorskiego, kosztorysu inwestorskiego i żeby dołożyć swoich własnych pieniędzy w celu wybudowania altruistycznie w Polsce dróg krajowych i autostrad. Każdy koncern chce zarobić. W związku z powyższym musi uzupełnić z jakich środków tę lukę inwestycyjną, lukę finansową pomiędzy kosztem realnym budowy kilometra autostrady, a zaniżoną kwotą w tej inwestycji.
Tak się działo, ja na chwilę przerwę, bo tak się działo w czasach Platformy Obywatelskiej, ale czy to jest kontynuowane? Czy teraz też te przetargi na drogi są według tych samych zasad robione i czy też teraz w czasie rzeczywistym są nowi poszkodowani?
A oczywiście, jak najbardziej. Mamy w zasadzie wszystkie schematy nieprawidłowości i przestępstw, które występowały na przestrzeni ostatnich 20 lat, mają swoją kontynuację aktualnie. Nie dalej jak w ubiegłym tygodniu jedna z rozgłośni radiowych podała informację o tym, że jeden z koncernów zachodnich zakontraktował wartość zleceń podwykonawców na kwotę znacznie wyższą od wartości kontraktu, który zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z powyższym mamy w tym przypadku do czynienia w ogóle z planowaniem przestępstwa, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli generalny wykonawca z góry wie, że zakontraktował kosztów podwykonawców na kwotę wyższą niż wartość kontraktu, to znaczy, że z góry musi zakładać, że nie rozliczy się z częścią tych podwykonawców. Czyli to jest w ogóle, mamy do czynienia z planowaniem przestępstwa i to jest informacja nie dalej jak z ubiegłego tygodnia. Ale chciałbym Państwu pokazać i uzmysłowić, o jakich my kwotach mówimy, jeżeli chodzi o te luki finansowania. Dla przykładu, w jednej z inwestycji w Darłowie, luka w finansowaniu pomiędzy kosztem wskazanym przez GDDKiA a ofertą generalnego wykonawcy koncernu, to jest minus 111 milionów. Na odcinku S5 to jest minus 116 milionów. Na odcinku, jednym z odcinków A2 to jest minus 270 milionów. Na jednym z odcinków A4 to jest minus 37 milionów. Na innym odcinku A2 minus 243 miliony. Na A1 minus 214 milionów. Na innym odcinku A1 minus 226 milionów. Na jednym z węzłów obwodnicy Trójmiasta minus 84 miliony. I tak mógłbym wymieniać. Na jednej z obwodnic jednego z miast minus 341 milionów. To znaczy, że te koncerny chcą zainwestować te pieniądze z własnych środków i wybudować na drogi i autostrady? Nie, absolutnie. Te koncerny potrzebują uzupełnić tę lukę finansowania przez różne operacje, czasami przestępcze wprost, a czasami powiedziałbym ekonomiczne.
No dobrze, ale czy panie mecenasie, czy jakieś sprawy są w sądach, czy koncerny, które nie wypłacały podwykonawcom, są na jakiejś czarnej liście i nie mogą dalej pracować w Polsce, czy też nic takiego się nie wydarzyło?
No nic takiego się nie wydarzyło. Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości przekazanej podczas jednego ze spotkań przez przedstawiciela ministra sprawiedliwości, spotkanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości. To było takie spotkanie zorganizowane dla poszkodowanych podwykonawców, czy z poszkodowanymi podwykonawcami. Otrzymaliśmy informację, że są wszczętych na nowo około 70 postępowań prokuratorskich, ale one niestety nie przełożyły się na wycofanie tych koncernów z uprawnienia do realizacji inwestycji. To znaczy wiemy, że mamy w niektórych przypadkach, bo nie wszyscy generalnie wykonawcy są przestępcami, to trzeba tutaj bardzo dobrze i bardzo ważne, żeby to dobrze wybrzmiało, bo to byłaby nieprawdziwa informacja i byłaby nieuczciwa w stosunku do tych uczciwych generalnych wykonawców, ale z całą pewnością mamy kilka zorganizowanych grup przestępczych, wprost zorganizowanych grup przestępczych o charakterze ekonomicznym, które od 20 lat dopuszczają się najróżniejszych modeli przestępczych i tworzą najróżniejsze modele przestępcze w stosunku do podwykonawców i nie zostali wycofani z uprawnienia czy z listy podmiotów uprawnionych do realizacji zamówień publicznych. To jest dla mnie naprawdę niebywałe, że proszę Państwa, żaden rząd, nie tylko polski, nie pozwoliłby sobie, nie mógłby sobie pozwolić na realizację biznesu z twórcą Ambergold albo na realizację jakiegokolwiek biznesu z przedstawicielami mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie, a mamy aż nadto środków dowodowych na okoliczność przestępstw poszczególnych koncernów. I te koncerny nadal realizują na rządowych zamówieniach.
I o tym, panie doktorze, porozmawiamy następnym razem na zakończenie naszej rozmowy. Pan jest w Krakowie.
Tak,
w Krakowie. Czy udało się uruchomić radio na 95,2 i zacząć słuchać?
Nic się odbiera.
Odbiera?
W Krakowie i nawet powiedziałbym w całkiem odległych okolicach Krakowa.
Bardzo z tego powodu się cieszę. Na pewno do tej rozmowy w Poranku Wnet wrócimy. Może postaramy się zaprosić pana ministra do studia i wtedy byłaby ciekawa konfrontacja. Doktor Mariusz Miąsko z Krakowa był gościem Poranka Wnet. Na zegarze już 7:54. A w studio gościem Poranka Wnet jest pan Jacek Ozdoba, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Co to
państwa
za problem śmieciowy pojawił się w Warszawie?
No, nie po raz pierwszy tak naprawdę. Oczywiście zawsze ten temat w Warszawie nosi różne cechy charakteru albo przyczyny, właśnie genezę. No ten, który ma się pojawić, dotyczy 1 stycznia i wprowadzenia nowych regulacji dotyczących nowych pojemników do segregacji. Ale Warszawa to problem śmieci, nie tylko kwestia odbioru, ale również kwestia zagospodarowania tym źródłem śmieci, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że ta europejska stolica, mówię tylko europejska, no bo mam nadzieję, że taką jeszcze Warszawa jest, na pewno nie w tematach śmieci. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, no bo jeżeli spojrzymy na statystykę właśnie zagospodarowania naszymi odpadami codziennymi, też tymi przemysłowymi, no to proszę sobie wyobrazić, że Warszawa jest poniżej 2% recyklingu, to znaczy, że Warszawie tylko 2%, mniej niż 2%, tam chyba 1,74 za 2000, po pierwszą połowę 2018 roku. Tymczasem no, poziom 20% to by był poziom przyzwoity, a poziom taki satysfakcjonujący by był 50%.
No dobrze, ale no, co może się zdarzyć 1 stycznia w Warszawie?
Wracając do 1 stycznia może się zdarzyć to, co miało miejsce już na Mokotowie, tylko że wtedy była troszkę jeszcze inna przyczyna. Odbiór śmieci, to znaczy, że
przestaną może odbierać śmieci?
No mam nadzieję, że prezydent Trzaskowski, prezydent, wiceprezydent, który odpowiadał wtedy podczas wakacji, odpowiada teraz, jakoś zażegna ten problem, ale taki widmo jest, dlatego alarmujemy już dzisiaj, żebyśmy uniknęli takiej sytuacji, że z warszawskich śmietników wszystko się zacznie wysypywać. Problem polega na tym, że miasto miało czas na przygotowanie się do przetargu, ten przetarg został odłożony w czasie, no i teraz to są takie działania na ostatnią chwilę, jeżeli tego tylko będzie coś.
Ale przerzuca pan Trzaskowski winę. Nie pozwolę na to, żeby stolica utonęła w śmieciach, jak chce PiS.
No, przykro mi, że prezydent zamiast merytorycznie wczoraj z nami rozmawiać, wybrał konferencję prasową i wrzucanie takich informacji do mediów. No ja nie przypominam sobie, że PiS rządził 6 czy 7 lat temu. W Warszawie Platforma Obywatelska jest od 12 lat i to 12 lat zaniedbań. Tak jak mówię, no tematu śmieci nie można łączyć tylko w kwestii odbioru, ale również zagospodarowanie, co się dalej z tym dzieje. Więc jeżeli prezydent tego nie zauważa, no to już jest pytanie oczywiście, czy zdają sobie sprawę, jaka to jest sytuacja. Przepisy dotyczące tej segregacji i jak rozumiem tu uwag do opinii, bo prezydent się odnosi, prezydent Trzaskowski, do tego, że po prostu opiniowanie planu, jakby strategii gospodarowania odpadami komunalnymi jest jakby przedłużone, ale to wynika z tego, że po prostu pewne uwagi były, więc no to trudno, żeby wszystko klepać tak, jak podłoży się papier, bo nie wiem, takie widocznie zwyczaje są u pana prezydenta, bo sobie po prostu nie zdaje sprawy. Ja sądzę tak całkiem serio mówiąc i powiem to wprost, że pan prezydent wczoraj, gdyby stanął do konfrontacji z większości z radnymi, po prostu nie byłby w stanie, po prostu się na tym kompletnie nie zna, nie jest przygotowany. A to nie wymaga lat praktyki, tylko wymaga po prostu podejścia poważnego, bo temat śmieci to jest temat, który po pierwsze bardzo dużo kosztuje w Warszawie, to jest znaczna część budżetu miasta stołecznego Warszawy. No i druga to kwestia, która jest podstawowa, no to jest odpowiedzialność wobec wszystkich pokoleń, czyli tak zwana, czy właściwie nie tak zwana, czy wprost mówiąc ekologia. Co się dzieje z tym wszystkim? Warszawa nie ma nowoczesnych sortowni, nie ma na przykład biogazowni. Proszę sobie wyobrazić, że biomasa zgromadzona przy oczyszczalniach, mamy dwie oczyszczalnie duże w Warszawie, mogłaby być zagospodarowana w ten sposób, że po wytworzeniu z biometanu moglibyśmy na przykład wykorzystać to do śmieciarek, czy do floty autobusowej. W Szwecji 25% autobusów jeździ na właśnie wykorzystaną biomasę, przetworzoną właśnie na biometan. Dzięki temu to jest bardzo ekologiczne. W Warszawie czegoś takiego w ogóle nie ma. No, o recyklingu już mówiłem. O kwestii, nie wiem, zagospodarowania szkła, i tak dalej, no to jest katastrofa, a odbiór też może być problemem.
Od 1 stycznia, czyli to są pierwsze impresje na temat urzędowania nowego prezydenta Warszawy.
Pierwsze zderzenie z problemem, który jest w Warszawie od 12 lat. Prezydent tłumaczy to, że będą podwyżki, dlatego że obecnie instalacje mają określoną moc przerobową, a dodatkowe nadwyżki, które będą trafiały, będą wymagały większych kosztów, więc stąd się znajdą te rzekome podwyżki. No i pytanie, kto to odbierze, tak? Bo do tej pory było tak, że częściowo były to podmioty, które były też podmiotami prywatnymi, część to była MPO, czyli Miejska Spółka Odpowiedzialna. Wakacji wykoleił się system na najbardziej licznej dzielnicy, czyli Mokotów. Tam dosłownie się wysypywały śmieci. Z całej Warszawy ściągano posiłki, tylko to była jedna dzielnica. Co się stanie, jeżeli to w całym mieście będzie?
Pożyjemy, zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jacek Ozdoba, radny Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka na Zegarze, godzina 8:00.